Piotrze, jesteśmy w drugiej części Ewangelii Marka. Tydzień temu mieliśmy pierwszą część, 14 rozdział do 31. Dzisiaj będziemy w drugiej części od wersetu 32 aż do końca. Małe przypomnienie, czytamy i skorzystamy z Ewangelii Bożej. To jest Ewangelia Boża, ale jest spisana według Marka. Tak? To Marek tą Ewangelię spisał. On był, jak tutaj mamy napisane, bliskim współpracownikiem apostoła Piotra. Była napisana najszybciej, bo już w 55 roku od narodzenia Pana Jezusa Chrystusa, 25 lat po tym, co się dokonało, dzieło krzyża. Pan Jezus umarł, zmartwychwstał i poszedł do nieba, został wylany Duch Święty. I celem było jej napisanie, przedstawienia zdarzeń z życia i działalności właśnie Pana Jezusa Chrystusa, ale głoszonych przez apostoła Pawła. Apostoł Paweł głosił świadectwo tego, czego doświadczył w swoim życiu. To, co Jezus uczynił w jego życiu, kim był Jezus Chrystus. A tematem jest Jezus Chrystus, Syn Boży, jest zbawcą i przykładem sługi. On przyszedł tutaj nie po to, aby mu służono, ale on przyszedł tu, aby służyć ludziom. Aby przyszedł służyć nam. I dzisiaj jesteśmy w 14 rozdziale od 32 wersetu i od tego momentu już przychodzą bardzo ważne momenty w życiu Pana Jezusa, bo przed Nim już krzyż, wypełnienie się planu Bożego. Chciałbym, abyśmy sobie przeczytali ten pierwszy fragment od 32 do 42 w Getsemane. Chodzi o ogród, gdzie Pan Jezus toczył modlitwę, tak? Był to bardzo ważny moment dla Niego w życiu. Ale przeczytajmy sobie najpierw ten fragment. I czytamy tak, czytamy z przykładu dosłownego. Gdy przybili na miejsce zwane Getsemane, powiedział do swoich uczniów: usiądźcie tutaj, aż się pomodlę. Następnie wziął ze sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaczął się trwożyć i niepokoić. Powiedział do nich: moja dusza jest smutna aż na śmierć. Zostańcie tu i czuwajcie. Potem postąpił nieco dalej. Padał na ziemię i modlił się, aby, jeśli to możliwe, ominęła go ta godzina. I powtarzał: Abba Ojcze, dla Ciebie wszystko jest możliwe. Oddal ode mnie ten kielich. Jednak nie co ja chcę, ale co Ty. Potem wyszedł i zastał ich śpiącymi. Wtedy powiedział do Piotra: Szymonie, śpisz? Nie mogłeś czuwać jednej godziny? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli w próbie. Duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe. I znów odszedł modlić się, wypowiadając to samo słowo. A gdy wyszedł znów, zastał ich śpiącymi, gdyż oczy ich były obciążone i nie widzieli, co mu odpowiedzieć. Kiedy przyszedł po raz trzeci, powiedział im: nadal śpicie i odpoczywacie? Dość. Nadeszła godzina. Oto Syn Człowieczy wydany jest w ręce grzeszników. Wstawajcie, chodźmy. On nadszedł ten, który mnie wydaje. Czytaliśmy tutaj właśnie fragment, gdzie Pan Jezus spotkał się z swoimi uczniami w ogrodzie Getsemane. I w samej Jerozolimie nie było żadnych ogrodów, ponieważ to miasto było położone na wierzchołku góry i tam nie było miejsca, aby na zakładanie takich ogrodów, ponieważ było zamieszkane. I w tej sytuacji właśnie takie ogrody powstawały na zboczach Góry Oliwnej. No i tam te ogrody mieli w tym okresie bogaci ludzie. To słowo Getsemane pochodzi prawdopodobnie, oznacza tłocznię oliwy lub zbiornik oliwy. I w związku z tym nie mamy wątpliwości, że to był ogród oliwny, do którego Jezus miał prawo wstępu. I widzimy, że do tego ogrodu Pan Jezus poszedł ze swoimi uczniami, ale na osobne miejsce wziął swoich trzech uczni, którzy też byli z nim na Górze Przemienienia. I tam modli się, bo to była taka decydująca chwila dla niego. Co możemy zauważyć w tym fragmencie? Jakie spostrzeżenie? Widzimy taką śmiertelną mękę Pana Jezusa. Zdawał sobie, że jego czas śmierci jest bliski. Ile miał lat? 33. Można sobie zadać pytanie, kto chciałby umierać, mając 33 lata? Człowiek, który dopiero może się niesamowicie rozwijać. A tu przed nim śmierć. I to śmierć na krzyżu. I tu, w tym ogrodzie właśnie Getsemane, Jezus toczył swoją najcięższą bitwę o podporządkowanie swojej woli swego Ojca. I możemy zobaczyć w tym, jak Jezus się modlił, że to była bardzo ważna modlitwa właśnie Pana Jezusa, ponieważ wynik wisiał, można powiedzieć, tak na włosku. Zbawienie świata ważyło się właśnie w tym ogrodzie, bo nawet jeszcze w tym momencie, gdy Pan Jezus się modlił, mógł się odwrócić cel Boży i mógł być on nieosiągnięty. Ale Jezus widział jedną bardzo ważną rzecz, mianowicie, że musi iść na spotkanie z krzyżem. To, co Bóg postanowił, to się musi wypełnić. I to było dla niego bardzo ważne. Widzimy, że Pan Jezus przechodzi lekcję, przez którą bardzo często każdy z nas musi przejść. Pan Jezus ją przeszedł i się nauczył. I my musimy się nauczyć. Przyjąć to bardzo często, czego nie rozumiemy. On do końca nie zrozumiał, ale poddał się woli Bożej. I każdemu z nas w życiu mogą zdarzyć się sytuacje, które nie rozumiemy. I w tych właśnie momentach, w których tak naprawdę nie rozumiemy, jest dla nas, powinno być dla nas zachęta i pociecha i świadomość, że Jezus Chrystus przeszedł to samo. Właśnie w ogrodzie Getsemane, gdy swoją wolę, tak, nie powiedział: nie moja, ale Twoja wola niech się stanie. I każdy z nas w życiu może przechodzić takie momenty. I każdy z nas w życiu może znaleźć się w takiej sytuacji, jak Pan Jezus, właśnie w takim ogrodzie. I musi nauczyć się powiedzieć: niech się nie stanie moja wola, Panie, ale Twoja wola. Kolejnym takim spostrzeżeniem to jest samotność Pana Jezusa w tym momencie. Wiemy, że zabrał swoich uczniów, tak? Trzech jeszcze zabrał w inne miejsce, aby czuwali. Powiedział: chociaż jedną godzinę czuwajcie. Bądźcie ze mną. Ale oni, jak czytamy, byli wyczerpani. Może dramatem ostatnich dni, jakie się wydarzyło, tak? Wiele sytuacji, może ich przerastały, nie rozumieli tego i byli tak zmęczeni, że nie byli w stanie właśnie razem z nim czuwać, razem z nim się modlić o tą bardzo ważną chwilę w życiu Jezusa. I widzimy, że to Pan Jezus sam musiał stoczyć tą walkę. Powiedzieć: jeśli możesz, oddal, ale nie. Niech się stanie Twoja wola. Nie, nie moja. To też dotyczy każdego z nas w życiu. Są sprawy, które musimy konfrontować i decyzje. I musimy je podjąć. I wtedy, abyśmy też mówili, tak jak Pan Jezus, Panie, niech się stanie Twoja wola, nie moja w życiu. I często w życiu mogą na tych, którzy liczymy, czy nasi przyjaciele gdzieś może nie zapomnieć, ale tak jak tu widzimy, że uciekli od Pana Jezusa, czy też zawieść i zostaniemy sami. Ale pamiętajmy, aby w naszej świadomości było to, że Pan Jezus przeżył to samo i przeszedł przez to wszystko i On zawsze będzie z nami, aby nas wesprzeć, abyśmy też potrafili zwyciężyć. I kolejne takie spostrzeżenie do tego fragmentu to jest ufność Pana Jezusa. Pan Jezus rozpoczyna od modlitwy, jak czytamy, Abba Ojcze. Od tego zaczął Pan Jezus. To słowo Abba to ogromny taki ogrom czułości. Coś, co dla Niego było bardzo ważne. Szczególny zwrot, którego Jezus używał do Ojca. Tak? Tatusiu. Ktoś, kto ufa. Ktoś, kto ma zaufanie. Ktoś, kto przychodzi w ufności. Wie, że krzywda mu się nie stanie. Że to jest dla niego najlepsze. I możemy zobaczyć, że jest w tym słowie Abba, Ojcze, naprawdę dużo ufności. I tą ufność my też powinniśmy przekładać dla naszego Boga. Który Jezus nauczył nas, jak poznawać naszego Ojca, którego On sam też poznawał. Dla Niego było to bardzo ważne. Relacja Ojca z Synem i Syna z Ojcem. Wiedział, komu może zaufać. Wiedział, kto nie zrobi mu krzywdy. Dlatego modlitwę rozpoczynał od Abba Ojcze. Kolejne spostrzeżenie to postawa Pana Jezusa. Taka postawa niezwykłej odwagi. Bo widzimy, że już po modlitwie, gdy przyszedł po raz kolejny do swoich uczniów, gdy zobaczył, że oni nie są razem z Nim, nie potrafili nawet czuwać tej jednej godziny. Został w tym sam, ponieważ ich tak sen zmorzył, że nie byli w stanie nawet wspierać też w modlitwie, być z Nim razem. Ale widzimy odwagę, powiedział, wstańmy, chodźmy, bo zbliża się mój zdrajca. Tak powiedział Jezus. I teraz po modlitwie nastał czas działania. Wiedział, co się wydarzy. Powiedział, stańmy naprzeciw życia, co ono przyniesie. Okropność, tak? Naprzeciw człowieka, który go wyda, tak? Człowieka, można powiedzieć, w najgorszej postaci. Jezus z modlitwy powstaje z kolan, tak? Modlił się na kolanach. Panie, niech się stanie Twoja wola, abym przezwyciężył to i dokończył tego dzieła, które Ty rozpocząłeś, który Ty rozpoczęłeś. I do tego służy modlitwa. Daje nam moc. Gdy modlimy się na kolanach, aby później po modlitwie wstać naprzeciw człowiekowi prosto. I tak samo Pan Jezus zrobił, tak? Powiedział, idziemy, ponieważ mój zdrajca się zbliża, który mnie wyda. Był pełen odwagi. Miał niezwykłą odwagę. Przejdźmy sobie do kolejnego fragmentu, już do samego aresztowania. Co się działo później? I zaraz, gdy on jeszcze, i zaraz, gdy on jeszcze mówił, zjawił się Judasz, jeden z 12, a z nim tłum z mieczami, kijami posłany przez arcykapłanów, znawców prawa oraz starszych. Ten, który go wydał, dał im taki umówiony wcześniej znak. Ten, którego pocałuję, to on, schwytajcie go i ostrożnie odprowadźcie. I gdy tylko przyszedł, podszedł do niego i powiedział: rabi, i pocałował go. Wtedy oni wyciągnęli po niego ręce i schwytali go. A jeden z tych, którzy stali obok, wyciągnął miecz, uderzył sługę arcykapłana i odciął mu ucho. Wtedy Jezus odezwał się i powiedział im: wyszliście jak na zbójcę z mieczami i z kijami, aby mnie schwytać. Codziennie nauczałem u was świątyni i nie schwytaliście mnie. Lecz muszą wypełnić się pisma, i wtedy wszyscy opuścili go i uciekli. A szedł z nim pewien młodzieniec odziany w prześcieradło na gołe ciało, i złapali go, lecz on zostawił prześcieradło i uciekł nagi. Widzimy kolejną historię, opis i dramat, tak? Spostrzeżenia, jakie możemy wyciągnąć z tego fragmentu. Pierwszy, Judasz. Spotkanie, tak jak Pan Jezus powiedział, ze zdrajcą, tak? Którym był już Judasz. On bardzo dobrze wiedział, że ludzie Jezusa znają z wyglądu. Ale czuł też, że w ogrodzie za cienistymi drzewami też było już ciemno, z słabo rozjaśnionym ogniem, który tam się palił, i pochodni potrzebowali oni ścisłego wskazania tego, którego przyszli aresztować, tak? I co się okazało? Wymyślił sobie taki plan. Nie wskazał na niego palcem. Nie powiedział: oto właśnie ten Jezus. Może chciał być w ukryciu, ale sobie wymyślił znak. Był to najstraszliwszy znak, bo znak pocałunku. A pocałunek był oznaką uczucia i szacunku dla drugiej osoby, dla nauczyciela, dla kogoś ukochanego. I ta scena zdrady jest najbardziej ponurą i straszną spośród wszystkich opisów ewangelicznych. W taki sposób właśnie Judasz zdradził Pana Jezusa. Nie mówiąc: oto ten, chciał być w ukryciu, nie pokazał palcem, ale przez pocałunek zdradził Pana Jezusa. Kolejne spostrzeżenie to tłum, jak czytamy, który szedł z mieczami kijami, posłany przez kogo? Jak czytamy tutaj, przez arcykapłanów, znawców prawa oraz starszych. Właśnie to tłum poszedł aresztować Pana Jezusa. Oni przybyli właśnie posłani przez uczonych w piśmie i starszych, przez arcykapłanów. Te trzy grupy, uczeni w piśmie, arcykapłanowie, starsi i też to na te trzy grupy składał się Sanhedryn, najwyższy sąd żydowski. I można powiedzieć, że oni przyszli w imieniu właśnie tego Sanhedrynu, aby pojąć Pana Jezusa. Ale też oni mieli takie pewne prawa policyjne, obowiązki na terenie Jerozolimy. Właśnie wiemy, że byli pod okupacją rzymską, zarządzał tam rzymski namiestnik, ale pewne prawa właśnie takie policyjne mieli też właśnie ten Sanhedryn, ten, który właśnie był najwyższym sądem żydowskim. I widzimy, że to było zorganizowane przez tych ludzi. Marek przedstawia nam postawę tych ludzi, w jaki sposób chcieli schwytać Pana Jezusa. Szli, tak jak czytamy, z mieczami i z kijami na Niego. Przyszli, aby Go aresztować. Myśleli, że byli przygotowani też może, że tam będzie się lała krew, że uczniowie Pana Jezusa i inni, którzy chodzili za Nim, dojdzie do jakiejś walki. Ale też pokazywało ich wnętrze i też przerażenie tych ludzi. I możemy zobaczyć kolejne spostrzeżenie, jeszcze kolejną osobę. Spotykamy tam człowieka. Człowiek, który wyciągnął miecz, zadając cios jednemu z tych, którzy przyszli właśnie schwytać Pana Jezusa. Ewangelia Jana w 18 rozdziale, w 10 mówi, kim była ta osoba. Wymienia jego z imiona, był to Piotr. Ale Marek, jak widzimy, nie podaje, ponieważ jak powiedzieliśmy sobie na początku, była to pierwsza Ewangelia, która była napisana. 55 rok. Wtedy jeszcze może Marek bał się, aby nie schwytano Piotra i nie zrobiono mu krzywdy, tak? Nie zabito go. Ale gdy po 40 latach napisano Ewangelię Jana, wtedy już można było z imienia wymienić to imię, ponieważ mógł się czuć bezpieczny. Na pewno rzeczą złą było to, że chwycił za miecz i napadł, tak? Odcinając mu ucho. Myślę, że działał pod wpływem impulsu takiego, ponieważ kochał Pana Jezusa, ponieważ chciał go bronić. Ale był gotów stanąć w obronie Pana Jezusa. To, co zrobił, można powiedzieć, było złe, ale było widać w nim właśnie tą chęć i to, aby obronić Pana Jezusa. I też kolejna rzecz, byli uczniowie. Gdy zobaczyli, co się dzieje, gdy zobaczyli całą sytuację, zawiodły ich nerwy. I jak czytamy, nie potrafili sprostać tej sytuacji. Szczerze mówiąc, obawiali się o swoje życie i co zrobili? Uciekli. I ostatnia postać w tym aresztowaniu, sam Pan Jezus. Widzimy Go bardzo spokojnego. On, można powiedzieć, w tej całej historii był oazą spokoju. Widzimy sytuację tych, którzy Go przyszli po Niego. Widzimy sytuację ucznia, co zrobił. Widzimy sytuację uczniów, ale widzimy też właśnie samego Pana Jezusa. Widzimy Jego pokój. Widzimy, możemy zobaczyć w tym fragmencie, jakby nie policja Sanhedrynu miała wszystko w swoje ręce, ale to Jezus kierował tym wszystkim, ponieważ Nim był spokój. On kierował tymi wydarzeniami. Bo ponieważ dla Niego walka skończyła się w ogrodzie Getsemane, gdy klęczał, gdy prosił: Panie, niech się stanie Twoja wola, a nie moja. Teraz miał pokój. I pojawiał się wtedy, gdy przychodzi taka świadomość, że postępuje się według Bożej woli. Nie moja, Panie, ale Twoja. Taka postawa była Pana Jezusa w trakcie aresztowania. Pójdźmy dalej. Proces Pana Jezusa. Zbliżamy się do momentu podjęcia decyzji, co z Panem Jezusem zrobić. I czytamy tutaj kolejny opis procesu Pana Jezusa. Odprowadzili więc Jezusa do arcykapłana. gdzie zeszli się wszyscy arcykapłani, starsi oraz znawcy prawa. Piotr natomiast szedł za nim, z daleka aż na dziedziniec arcykapłana. Tam usiadł ze sługami i grzał się przy ogniu. Arcykapłani tymczasem wraz z całym Sanhedrynem szukali świadectwa przeciw Jezusowi, aby go zabić, lecz nie znajdowali. Wielu bowiem fałszywie zeznawało przeciw niemu, ale zeznania te nie były zgodne. Wówczas powstali pewni ludzie i zaczęli fałszywie zeznawać przeciwko niemu. My słyszeliśmy go, jak mówił, ja zburzę tę świątynię zrobioną rękami ludzkimi i w 3 dni zbuduję inną, niezrobioną rękami ludzkimi. Ale i to ich świadectwo nie było zgodne. Wtedy powstał arcykapłan, wystąpił na środek i zapytał Jezusa. Nic nie odpowiadasz na to, co ci ludzie zeznają przeciwko tobie? On jednak milczał i nic nie odpowiedział. Znów więc arcykapłan zaczął go pytać. Czy ty jesteś Chrystusem, Synem Błogosławionego? A Jezus odpowiedział, ja jestem. Zobaczycie też Syna Człowieczego, jak siedzi po prawicy mocy i przychodzi z obłokami nieba. Wtedy arcykapłan rozdał swoje szaty i powiedział, czy potrzeba nam jeszcze świadków? Usłyszeliście bluźnierstwo, co wam się nasuwa. A oni wszyscy wydali wyrok, że winien jest śmierci. Wówczas niektórzy zaczęli na niego pluć, zakrywać mu twarz, bić go w szczękę pięściami i mówić, prorokuj. Również cudzy przyjęli go razami, po twarzy. Widzimy tutaj już sam proces Pana Jezusa i też kilka spostrzeżeń dotyczących tego procesu. I widzimy, że sprawy bardzo szybko się tutaj posuwają w kierunku właśnie końca, w kierunku ukrzyżowania Pana Jezusa. Wiemy, że Sanhedryn posiadał władzę jedynie w kwestiach religijnych w tym czasie. Miał też jakąś małą władzę w aspekcie sądu policyjnego, lecz nie posiadał władzy, aby wykonać wyrok śmierci. I widzimy, że w tej kwestii Sanhedryn złamał prawa, które miał, przepisy i procedury, w których powinien funkcjonować. One były zawarte w takiej miszmie. I oni nie praktykowali tego w przypadku Pana Jezusa. Dla nich celem była wydać wyrok śmierci na Pana Jezusa. Ponieważ ten Sanhedryn był najwyższym sądem dla Żydów, składał się z 72 członków. Byli w nim sadyseusze, faryzeusze uczeni w piśmie, eksperci od prawa, byli tam starsi i też kapłani. I tym obradom zawsze, gdy mieli wydać wyrok, przewodniczył kapłan, najwyższy kapłan. Sąd obradował w takim półkole, aby każdy z nich mógł się widzieć. Taką jedną z ważnych rzeczy było to, że nie mogli zbierać się w nocy. Ani podczas żadnego ważnego święta, który był w Izraelu. Ale kiedy znaleziono dowody i postawiono kogoś przed Sanhedrynem, przed tym sądem, badano wszystkich świadków, którzy byli. Ponieważ ich świadectwo było ważne, musiało zgadzać się w każdym szczególe. A gdy wydano wyrok skazujący, śmiertelny, nie wykonano go od razu, ale dopiero musiała przeminąć noc, dając szansę na to, aby ewentualną zmianę decyzji, kierunku, albo jej złagodzenia, jeśli ktoś nie był pewny, musieli się z tym przespać. Czy podejmują dobrą decyzję? Jak to było w stosunku do Pana Jezusa? Zupełnie inaczej. Wiemy, że zebrali się wieczorem, gdy czytaliśmy to możemy zobaczyć, że każdy świadek, który mówił przeciwko Jezusowi, nie był sprawdzony. Widzieli, że w tym momencie w ogóle nie potrafili rozstrzygnąć to sprawiedliwie. Widzimy, że Sanhedryn łamał przepisy, gdy rozpatrowano sprawę Pana Jezusa. Nie odbywał się w tym budynku wieczorem. I gdy zobaczono, że nie mogli nic Panu Jezusowi udowodnić, wtedy sprawę wziął w swoje ręce najwyższy kapłan. I wtedy zadał Panu Jezusowi pytanie, którego nie było wolno zgodnie z prawem zadać, a mianowicie pytanie naprowadzające. Ono było zabronione. Ale takie pytanie zadał właśnie kapłan, najwyższy kapłan. I taki charakter miał właśnie pytanie, który zadał właśnie prowadzący kapłan. Wprost zapytał Pana Jezusa, czy jesteś Mesjaszem? Jezus powiedział, że tak, bez wahania. I o to oskarżyli Pana Jezusa. O bluźnierstwo i obrazem Boga. Sanhedryn to, co chciał, otrzymał. Winę skazującą na śmierć. I był niesamowicie zadowolony z takiego przebiegu sytuacji. Ale widzimy w tym całym procesie cechy Pana Jezusa. Pierwsze, Jego odwagę, bo wiedział, dokąd zmierza. I bez wahania odpowiedział im w taki sposób. Gdyby zaprzeczył, byliby bez Niego bezradni. Ale widzimy, że Pan Jezus nie zaprzeczył. Był odważny i powiedział, kim naprawdę jest. I Jego ufność. Ufność wobec już pewnego krzyża. Ale mówił wciąż o ostatecznym triumfie. Dla nich oni myśleli, że krzyż będzie końcem. I pozbędą się Jego. Ale Pan Jezus powiedział, że to jest triumf. Że to, co się dokona na krzyżu Golgoty, to jest triumf. Przejdźmy do ostatniego fragmentu, do Piotra, załamanie Piotra. Gdy zaś Piotr był na dole, na dziedzińcu, przyszła tam jedna ze służących arcykapłana. I gdy zobaczyła Piotra grzejącego się przy ognisku, przyjrzała mu się i powiedziała: ty też byłeś z Nazarejczykiem Jezusem. On jednak zaprzeczył. Ani nie wiem, ani nie rozumiem, o czym mówisz. I wyszedł na zewnątrz do przedsionka. Wtedy zapiął kogut. Lecz służąca, widząc go, znowu zaczęła mówić stojącym obok ludziom. To jest jeden z nich. On zaś ponownie zaprzeczył. Wkrótce potem znowu ci, którzy stali obok, powiedzieli do Piotra: naprawdę jesteś jednym z nich, bo też jesteś Galilejczykiem. A on zaś zaczął się zaklinać i przysięgać: nie znam tego człowieka, o którym mówicie. I zaraz po raz drugi zapiał kogut. Wówczas Piotr przypomniał sobie słowa, które skierował do niego Jezus: zanim kogut dwukrotnie zapije, trzykroć się mnie wyprzesz. I wybuchnął płaczem. Widzimy, że to smutna historia. Ale jak możemy ocenić Piotra przez pryzmat tej historii? Czy możemy ocenić go niesprawiedliwie, ponieważ zaparł się Pana Jezusa? Ale czasami nie potrafimy dostrzec, że do ostatniej nocy cechowała go szaleńcza odwaga. To on poszedł za Panem Jezusem, ja bym powiedział, do końca, tak? Był razem z Nim. W ogrodzie samym Getsemane, jak czytamy, to on wyciągnął miecz, bo chciał walczyć z całym tłumem. I w tej szamotaninie odciął ucho jednemu z sług właśnie najwyższego kapłana. Ale właśnie był z Panem Jezusem do samego końca. Był na dziedzińcu arcykapłana. Można się zastanowić nad tym, lub pomyśleć, że to było to ostatnie miejsce, gdzie właśnie Piotr był. Właśnie tam się Piotr udał. Czy to była jego brawura? W jakim stopniu tak? Ale on kochał Pana Jezusa. Inni uciekli, w ogóle się nie pojawili. Ale Piotr dotrzymał słowa. Był i chciał być z Panem Jezusem do końca. Inni odeszli, a on był tak blisko. Ale w tym momencie można zobaczyć taka właśnie jego postawa, jego natury, taka pomieszana. Z jednej strony pragnienie i bycie, ale gdy przyszło do sytuacji bardzo ważnej, Piotr, można powiedzieć, wyrzekł się Pana Jezusa. Wyparł się Pana Jezusa i wszelkich z nich kontaktów. Co by zrobił normalny, rozsądny człowiek? Myślę, że w ogóle by tam nie poszedł. Tak? A jednak widzimy w nim taką miłość. Chciał być blisko Pana Jezusa. Zwyczajny, normalny człowiek nie brałby sobie tej sytuacji na siebie, bym sobie pomyślał, a po co ja tam mam iść? Po co mam ryzykować? Lepiej nie wchodzić, ale Piotr był inny, jednak poszedł. I widzimy sytuację, gdy siedział przy ognisku, gdy podkładano drewno, bo było dosyć zimno i wtedy jedna z osób go rozpoznała, on się zaparł. Kolejne osoby, które go widziały, go rozpoznały, może po jego mowie, bo był Galilejczykiem, jak czytamy, tak? Może to też był, w tej mowie był rozpoznawalny. Niektórzy go widzieli jednak z Panem Jezusem. Ale gdy nastąpiło to zapianie koguta, wtedy przypomniał sobie o wszystkim i wtedy jego serce ścisnęło się, tak? Zastanowił się nad tym, że tak wiele chciał. Takie wielkie miał pragnienie. Ale bez Jezusa nie był w stanie zwyciężyć. Wszystkie te sytuacje, które były. Ponieważ to wszystko wydarzyło się przed dziełem krzyża. Myślał, że o własnej woli, o własnej sile jest w stanie przezwyciężyć te wszystkie próby. I ta sytuacja pokazała mi, jak zależny jest od Pana Jezusa, to, co Pan Jezus mu powiedział. I widzimy, że Piotr uległ pokusie, ale tylko może takiej, która przychodzi właśnie od człowieka, od postawy człowieka. Ale widzimy w nim właśnie taką fantastyczną odwagę. Bardzo często jest bardzo łatwo jest być roztropnym i szukającym bezpieczeństwa. I wiele ludzi może krytykuje Piotra za jego postawę. I widzimy, że Piotr uległ pokusie. Ale w takich okolicznościach, w których Piotr się znalazł, właśnie to w takim momencie na niego przyszedł. Nie miał siły, aby przezwyciężyć właśnie tą próbę. I każdy z nas w naszym życiu ma taką granicę wytrzymałości. Ale miłość Piotra do Pana Jezusa dała mu odwagi. Dawała mu właśnie te możliwości, że był, można powiedzieć, w trakcie i aresztowania, i procesu z Panem Jezusem do końca. I to, co ważne, to to, że ta miłość, która była zaszczepiona przez Pana Jezusa w jego sercu, pozwalała mu odejść na bok, zastanowić się nad sytuacją, którą zrobić, i zapłakać. I powiedzieć: Panie, to jest moja słabość. Panie, nie potrafiłem dotrzymać tego, co powiedziałem. I zapłakał. Jak czytamy Nowy Testament, to możemy znaleźć wiele fragmentów mówiących o tym, że właśnie miłość zakrywa mnóstwo grzechów. Pan Jezus powiedział o dwóch przykazaniach. O przykazaniu miłości, którego kochamy Boga, i o przykazaniu miłości, którego kochamy bliźniego. I takim podstawową informacją dla każdego z nas z tego fragmentu powinno być to, aby pozostała w naszej świadomości nie postawa tchórzostwa Piotra, gdy się wyrzekł, ale jego miłości do Jezusa Chrystusa. To jest bardzo ważny aspekt tego fragmentu. Jego oddanie, jego miłość. Ale pokazanie też, że bez Jezusa sobie nie poradzimy. Jezus jest tym, który daje nam zwycięstwo w każdej sferze naszego życia. Jeśli zaufamy Mu, jeśli będziemy Go kochać. Drodzy bracia, siostry, przyjaciele, powstańmy, módlmy się, abyśmy wyciągnęli z tego fragmentu te elementy, które są dla nas zachęceniem i przemiany dla naszego życia.